Ja już dochodzę do tego stanu, że jak ja się przewrócę na drugi bok, to już mnie łapie atak. Oj, widzi pani, stoi basenik 2-3 kroki. Już później kaszle i pluje, kaszle i sapie, kaszle i pluje. No to ile tu dojść? Ile tu dojść?
Sytuacja była okropna. Przyjeżdżali policjanci. No i co, jak pani sobie radzi? Ja mówię, no tak jak widać, a mąż akurat zsunął się z łóżka i wisiał. Ani go podnieść, ani w dół, ani w górę. Policjant zażartował, no właśnie widzę, jak pani sobie radzi.
Potrafi 6 razy do mnie dziennie walić w drzwi, pytać się, jaki dzisiaj dzień, kochana. I mnie jej szkoda, jako człowieka, ale my się boimy tutaj mieszkać.
Ja zapłakałem po raz pierwszy, gdy moja mama mnie przestała poznawać.
Starość w Polsce jest najczęściej samotna, chora i biedna. 5 kobiet, 5 różnych opowieści. Wszystkie zamknięte w 4 ścianach.
Chodź, Kubuś, już się poprawił, troszkę przytył, bo taki był zaniedbany, taki brudny.
Pani Ania z 90-letnim mężem mieszka na 4. piętrze. Z domu wychodzi raz na 2 tygodnie.
Problemy narastały od wyjazdu syna z rodziną z Białegostoku. Oboje popadliśmy w okropne stany depresyjne. Mąż tak powolutku tracił jakby zainteresowanie życiem. Ja też byłam w depresji okropnej, bo to byliśmy bardzo zżyci z wnukami. Jak narastało. Mąż tracił pamięć, ja siły. Mąż się przewracał, nie było komu podjąć. Rodziny nie ma, sąsiedzi też sami starzy. Mąż blokował się w swoim pokoju, zastawiał się jakimiś kijami, drzwi nie można było otworzyć. Wyrzucał kartki przez okno, ratunku, wrzeszczał. Człowiek z sąsiedniego bloku podniósł taką kartkę i policję sprowadził. O moje włosy nie wypisali jakiejś tam zielonej karty, niebieskiej karty, nie wiem. Ale się odczepili, strach, że się wychyli i poleci. I potem będzie na mnie, że ja mogę go jeszcze wypchnęła.
Panią Ewę poznaje na szpitalnym łóżku. Bez wspomagania tlenem trudno jej oddychać. Nie chce wracać do domu.
Proszę panią, mam córkę, która też jest bardzo chora. Jej córka chora. No i pracuje pani. Ona pomaga, Liliona pomaga. Jak wpadnie, to no przyniesie jeść, ale ja jestem w takim stanie, że ja nie wezmę sama. Bo potem, tak jak tu dojdę, doprowadzę się umyć, to ja pół godziny potem kaszlę i odpluwam i mnie męczy. Mam sąsiadów dobrych, nie powiem, ale ja nie mogę wykorzystywać, bo to wszystko starsze i też chore. Jak tam do apteki trzeba, czy coś, czy tego chleba. Czasem tuż do córki mówię, nie idź. Wszystko mam, a tak późno tuż ja zmęczona.
Proszę bardzo.
Pani Zofia 6 lat temu miała rozległy udar. Wciąż uczy się pisać.
Sąsiadka nie pamięta, że w niedzielę korki wysiadły. Palnik nie działa, no bo światła nie ma, a ona kręci kurki gazowe, chce pokazać, że gazu nie ma. No. No to jak? Przecież ogląda pani, co się dzieje. Teraz niedawno też 2 wille poszły od gazu, a to tak ciężko zrobić. No ma syna, synową. No ten syn ponad 50 lat, ja jego od takiego dziecka pamiętam, bo to akurat 50 lat, jak my tutaj mieszkamy. Ale pokłócili się, chyba poszło o pieniądze, tak sądzę. I on 15 lat od śmierci ojca w ogóle nie przychodzi. Wczoraj wrzeszczała na mnie, że ja na nią policję wzywam, żeby ją w kajdanki zakuli. Dzielnicowa tłumaczy, że milicja musi się orientować, jak w dzielnicy starsi ludzie mieszkają. Ona nic nie potrzebuje, wszystko ma. Wyzwała mnie od różnych. No ja zabrałam się i poszłam. Dzisiaj ją spotykam w drzwiach. Ona już nie pamięta, że korki wysiadły. Co ona mówi? No, wysłucha pani jej skargi. No, ale może wpuść, ona szuka czasami towarzystwa, pogadać z kimś, wyrzucić z siebie. No.
Pani Maria bez wahania otwiera drzwi.
A wyłączymy telewizor?
Tak. Nikt do nikogo nie chodzi. Nie ma tu opiekunów, nie ma tu odwiedzin, nie ma tu nic. I to jest dla nas starych przykre, bo ja nie chcę, żeby mnie tu ktoś gotował, żeby to, ale usiąść, posiedzieć, porozmawiać. Każdy chce, czy stary, czy średni. Tak. A tutaj syn zabrał go, teść ze wszystkim i z teściami żyje. Nawet nie przychodzi. Czasami synowa, ale to wpada i nie ma. I takie to życie. Tak szczerze pani powiem. Ja przepraszam, że tak, bo u mnie tu dekolto i wieje. Przepraszam. Och, chciałam coś powiedzieć. Och, coś chciałam powiedzieć, zapomniałam.
Mama pana Krzysztofa też traciła pamięć. Na początku, w ciągu godziny, kilkanaście razy proponowała herbatę.
Tak naprawdę ja i siostra tego nie zauważyliśmy. A nasza mama nigdy ani przed sobą, ani przed nami się nie przyznała, że czegokolwiek nie pamięta albo zapomina. Alzheimerowcy przez bardzo długi okres swojej choroby część tą emocjonalną mają nieuszkodzoną. Oni odczytują emocje dużo lepiej niż nawet osoby zdrowe. Ja pamiętam ten moment, gdy w łazience stanęła naga naprzeciwko mnie. Oboje widzieliśmy w oczach ogromne zakłopotanie. I ta moja mama spojrzała na mnie i powiedziała: kłopotliwa sytuacja, synu. Ale tak musi być. Ja kiedyś ciebie myłam, a teraz ty myjesz mnie. Chora osoba umiała w ciepły sposób wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, z której ja nie potrafiłem wybrnąć. I tu jest taka sytuacja, że niekiedy łatwiej, jeśli pomaga im profesjonalna osoba obca. Te zakłopotanie jest mniejsze.
Kiciuś, co? Kiciuś rozmawia z nami. Parę tygodni później przyjechali obaj synowie na lato. Posłuchali to wszystko, obejrzeli i powiedzieli, że trzeba coś z tym robić. Poszliśmy do adwokata. On nam poradził, że musi się go ubezwłasnowolnić, bo on już miał takie sprawy, że zapisał dom czy coś tam. Taki chory człowiek. I rodzina ogromne pieniądze wsadziła, żeby to odkręcić. I tak powolutku. Potem synowie sprowadzili lekarza, psychiatrę. Potem trafił do kliniki, ale nie do choroszczy, tylko geriatrycznej. Tam się zajęli, wypisali, co było trzeba. Potem synowie pojechali do swoich domów, a ja zostałam znów z tym problemem. Pomagali mi obcy ludzie. Jak do tej pory, to nie miałam pojęcia o jakimś mopsie, o jakimś cokolwiek. W końcu zadzwoniła jakaś kobieta i mówi, że ona to ma dwóch czy trzech podopiecznych i ona może do mnie wpaść tylko na godzinę dziennie. I to ona nie wie, czy ona zdąży, bo ona MPK-ami. Nawet nie wiem, skąd ona była. Być może, że z MOPS-u, czy z Czerwonego Krzyża, czy skądś. W każdym razie machnęłam ręką, powiedziałam, że mnie to nie urządza, bo jeśli ona albo przyjdzie, albo nie, to ja i tak jestem cały czas sama. No i wtedy znaleźli firmę i stamtąd przyszła pani, bo męża trzeba umyć, przewrócić na boczki, wymasować, higieniczne różne czynności, nie powiem jakie, ale takie obrzydliwe dosyć, przy nim wykonywać. To kosztuje około 3000. Teraz mam po prostu raj, że jestem taka spokojna, że ktoś się tym zajmie.
Doktor mówiła z opieki społecznej. Pewnie go nie przyśli. Jak mnie naliczyli gdzieś 400-500 zł miesięcznie dojście. A gdzie, w jakim zakładzie za dojście placu do pracy? Ja mówię, no i co oni zrobią mi? 2 godziny dziennie zabiorą opiekuńczy, co mam do ZUS-u, bo 75 lat. I ona mnie powiada, że pójdę do lekarza, trzeba będzie, wypiszę leki i przyniosę. Ja mówię, co pani mnie mówi? Ja to mam za darmo, a pani mnie to proponuje za pieniądze. Ja chcę w domu jakiejś pomocy. Chcieli do opieki społecznej na pobyt. Tam leżą takie z tymi rakami umierające. To oni proponowali mnie latem. I odmówiłam, powiedziałam, niech więcej nie przychodzą już. Mam hospicjum. Kochano, dziewczyna, tak dobra, a poprosić to na poda, no tę kanapkę zrobić, herbatę zagotować, ale bardzo dobra. No i tak pani, mam dobrych koleżanek, ale pani widzi w jakim ja wieku, to i oni w takim.
Nie wiem, bo nie chodzę, kochana, nie wywołuję wilka, bo jej jak trzeba będzie, to znaczy mnie akurat w domu nie było, ale przyszli, wyłączyli jej gaz administracji. Ona nie pamięta, ona tego złośliwie nie robi, po prostu ona tylko moje drzwi zna i nawet do sąsiadki puka, to przekonana, że to ja tam mieszkam. No. Albo sąsiadka mówi, wypsypała śmieci i nie umie trafić do tego, do bloku. Nie wie, gdzie mieszka. No. A policja mówi, nie zmuszą ani rodziny, ani ją, żeby do domu opieki poszła. Nie. A tak to nie wiadomo, gdzie się udać z jakimiś problemami.
A dzisiaj można tak przyjąć kogoś?
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Mogliby pani próbować pomóc.
To ja wtedy nie wyjdę. Ile ja sama zjem? Kupuję chleba i do chleba i wszystko. Albo kupuję żeberka, odłożę. No bo to nie będę brała tyle, wezmę tam kawałek i potem mam do następnej zupy. Ja jakichś kotletów, innych rzeczy nie robię, bo jestem sama. O, syn, synowa i jej ich rodzina. Ojciec pijak, już nieraz mówiłam, zmiłuj się, niech nie wlewa w niego wódki. pomnieć. I teraz ktoś znajomy mówi. I dlatego to tak jest.
Ta opieka całodobowa jest rzeczywiście bardzo wymagająca i ta opieka, myślę, że niszczy osobowość opiekuna. Ja nawet spotkałem się z takim terminem, że opiekun, który w służbie osoby bliskiej, czy z miłości i poczucia obowiązku, nie zadba też o siebie, to zamienia się w opiekuna zombie. Sam zaczyna chorować. Bardzo często do domów opieki ludzie oddają swoich podopiecznych, gdy sami już są ciężko chorzy. Nie na tą samą chorobę, są po prostu wyniszczeni. I mieliśmy jednego chorego, a tu już nagle mamy dwóch i to ciężko chorych. I mnie nawet mój lekarz rodzinny pytał na podstawie moich badań, czy ja nie pluję krwią. Pytanie nie było głupim żartem. Zaczęliśmy rozmawiać z siostrą o tym, że my jako rodzina, jako opiekunowie, kochający, ale nie wykształceni zawodowo, nie jesteśmy w stanie dalej pomóc mamie. Od momentu, gdy już na oddziale geriatrii zdiagnozowano u mamy zmiany w mózgu typu Alzheimera, upłynęło około 8 lat i tyle lat opiekowaliśmy się już wiedząc, na co choruje nasza mama. I w jednym z takich domów powiedziano mi kilka miesięcy temu, że kolejka, oczekiwanie to około 4 osób. Po tych 2 miesiącach dowiedziałem się w kancelarii, że jest jedno wolne miejsce. Mama ubieranie się w płaszcz potraktowała jako cudowną atrakcję, jako wycieczkę. Proszę pamiętać, że ona od kilku lat z domu nie wychodziła. Jej ten dom już był zohydzony. Było jej nudno po prostu. No tak wygląda. Po pół godziny pojawiłem się w ośrodku i co ja widzę? Moja mama uśmiechnięta rozmawia z innymi paniami i jest zachwycona. Ja myślę, że to niemożliwe, ale ten stan się utrzymuje prawie 2 tygodnie. Jak będzie dalej? No zobaczymy. Tak jak przez kilka lat widzieliśmy rozpacz, często obłęd w oczach, zmęczenie, wściekłość, ja tych złych emocji u mamy, gdy jest w domu opieki, nie widzę.
Na ścianach mieszkań moje bohaterki rozwiesiły mnóstwo zdjęć swoich dzieci i wnuków. Pani Ewa cały czas trzyma w ręce telefon. Czeka, aż zadzwoni córka. Także dla pana Krzysztofa telefon od najbliższych jest najważniejszy. Kiedy dzwoni nastoletnia córka, przerywa naszą rozmowę.
Starość Panu Bogu się zupełnie nie udała. Tak jak kiedyś było, że rodziny były wielopokoleniowe, to ten stary człowiek czuł się potrzebny, bo miał zawsze jakieś tam wnuczki, miał prawnuczki. On się czuł potrzebny, no i nie zawadzał tak bardzo.
Tyle mówią, jak to starymi, gdzie te wolontariusze? Niby przy kościele, niby wszędzie. A przynieść ten obiad, bo ja mam 1400 emerytury, a ja mam agregator do tlenu, strasznie dużo prądu ciągnie. To te parę groszy, co oszczędności mam, ale nie naoszczędzałam, bo sama dzieci chowałam, on zmarł, 26 lat miał. Syn też zmarł, to tylko córkę mam i o nią się martwię.
A ja wiem, może znajdą mnie tu na dywanie. Nie wiem. Mojego syna zabrał teść jego. Tak, obydwa są pijakami. A ja tak przyzwyczaiłam się, o widzi pani, tu gazeta, tu papierochy. Jak się zdenerwuję coś, to siadam i zapalam. Tak, to jest taki odruch, no. A pani, przepraszam, urzędowo, czy pani mnie zna?
Większość z nas uważa, że ten problem nas póki co przynajmniej nie dotyczy. Mówimy i wszyscy kiwają głowami, że musi się zmienić podejście do geriatrii ze względu na to, że społeczeństwo się starzeje, że coraz więcej osób będzie wymagało pomocy, że tak jak we Francji są protesty, że na jednego opiekuna przypada 10, niekiedy 20 podopiecznych i fizycznie oni nie są w stanie się nimi opiekować. System nie tyle nie jest gotowy, co na razie nie istnieje.
Bardzo dużo mam chorób. Ja już jestem wrak człowieka. Ja nic nie chcę, tylko umrzeć. Na śmierć nie przychodzi.
Więzi. Był to reportaż Joanny Sikory, która jest córką opiekunki rodzinnej i wnuczką niesamodzielnej osoby starszej. Imiona bohaterów zostały zmienione.